Nie powinniśmy uważać, że Pan nas pochwyci albo że będziemy gotowi na spotkanie z Nim, jeżeli dzisiaj w Nim nie żyjemy. Pierwszy list Jana mówi o tym, żebyśmy trwali w Panu i nie byli zawstydzeni, gdy On powróci.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy dziś w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry Państwu.
Wysłuchamy dziś bardzo pięknego i inspirującego wykładu na temat zwycięstwa powołanych, tak jak poprzednie wykłady opartego na historii Abrahama. Ale przecież Abraham nie zawsze prowadził zwycięskie życie, prawda?
Gdyby było inaczej, niewiele moglibyśmy się z jego życia nauczyć. Ale wskazując na pewne aspekty życia Abrahama, które powiedzmy nie były zbyt zwycięskie, nie chcemy go kompromitować. Pragniemy tylko zwrócić uwagę na to, co podaje nam boskie słowo Biblii. Otóż ciekawe jest to, że chwilowe klęski Abrahama mogą się stać dla ducha środkiem pociechy i zachęty, ponieważ dzięki historii Abrahama możemy sobie uświadomić, że był on taki sam jak my. Abraham w końcu odniósł zwycięstwo, ale nie dzięki jakiejś wrodzonej zdolności, tylko wyłącznie dzięki Bożej łasce. Gdy udał się do Egiptu, poniósł porażkę. Egipt w Biblii symbolizuje grzeszny świat. Kiedy Abraham skłamał na temat swojej żony i powiedział, że to jego siostra, żeby ocalić własną skórę, oczywiście też poniósł porażkę. Kiedy skorzystał z propozycji Sary i postarał się o dziecko z Hagar, to już była sromotna klęska. Jak wiemy z Nowego Testamentu, Hagar symbolizuje prawo, a Izmael, który się z tego narodził, symbolizuje grzeszne, upadłe ciało, które próbuje zadowolić Boga. W konsekwencji pomiędzy Abrahamem a Bogiem nastała, że tak powiem, dłuższa cisza. Kiedy zaś potem Bóg znów ukazał się Abrahamowi, nakazał mu obrzezać swoje ciało. Abraham miał więc na koncie kilka niezłych porażek, lecz wszystkie one były jedynie tymczasowe. Bóg w swej opatrzności posłużył się tymi porażkami, żeby przygotować go do prowadzenia prawdziwie zwycięskiego życia. Pan w swej opatrzności sięga nawet po nasze błędy, wady i klęski, żeby nas upokorzyć, wydoskonalić i przygotować do tego, byśmy zaczęli doświadczać go jako zwycięskiego życia.
W minionych audycjach koncentrowaliśmy się głównie na porażkach Abrahama, a dzisiaj zajmiemy się nareszcie jego zwycięstwem. Zwycięstwem odniesionym przez człowieka, który przeszedł przez wiele doświadczeń. Zapraszam więc do wysłuchania dzisiejszego wykładu Witnessa Lee z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Naszym kolejnym tematem jest zwycięstwo, które odniósł Abraham. To niewątpliwie piękny temat. Zwycięstwo. Być może zwróciliśmy już uwagę na fakt, że Księga Rodzaju do tej pory w ogóle nie zajmowała się poganami, a zwłaszcza sprawami zagranicznymi pogan. Ten rozdział, rozdział 14, poświęcony jest jednak niemal w całości opisowi walk między pogańskimi królestwami. To pozwala nam uświadomić sobie, że opis ten nie jest zwykłym opisem stosunków międzynarodowych. Ma on za temat coś suwerennie zaplanowanego przez Boga, coś, co wiąże się z Jego ludem. Było to suwerenne zrządzenie Boga. Otoczenie, w jakim znajduje się Boży lud i to, co się temu ludowi przytrafia, jest suwerennym zrządzeniem Boga. Wiemy też, że w ziemi Kanaan znajdowały się tylko dwie rodziny rasy hebrajskiej. Pierwszą z nich była rodzina Abrahama, drugą rodzina Lota. Wszyscy pozostali mieszkańcy byli poganami. Bóg jednak suwerennie sprawił, że wydarzyło się coś, co posłużyło dobru Jego ludu. A uważna lektura dowodzi, że walki opisane w rozdziale 14 przyniosły korzyść tylko i wyłącznie Lotowi i ostatecznie Abrahamowi. Innymi słowy, zarówno Lot, jak i Abraham, dwaj Hebrajczycy, za sprawą Bożej opatrzności stanęli przed próbą. Jak sądzicie? Co powiecie? Czy dla Lota dobrze było, że oddzielił się od Abrahama? W pogańskim kraju niewątpliwie niedobrze jest, gdy młodzież zostaje oddzielona od starszych. Oddzielona od starszych młodzież traci ochronę. Boży cel, odwieczny Boży zamysł wiązał się z Abrahamem. Oddzielić się od Abrahama to oddzielić się od Bożego celu. Boży cel związany jest z tymi, których Bóg powołał. Jeśli oddzielasz się od tych, których Bóg powołał, oddzielasz się od Bożego celu. By nie tracić czasu, powiem tylko, że Lot został pokonany na długo przedtem, zanim wpadł w niewolę czterech królów. Gdy jego pasterze pokłócili się z pasterzami Abrahama i Abraham pozwolił mu wybrać ziemię, którą miał wziąć sobie w posiadanie, powinien był zawołać: wujo Abrahamie, wybieram ciebie. Nie chcę wybierać sobie ziemi. Gdy Abraham powiedział mu: Locie, jeśli pójdziesz na prawo, ja pójdę na lewo. Jeśli ty pójdziesz na lewo, ja pójdę na prawo. Gdy Lot to usłyszał, bardzo się ucieszył. Od razu poszedł swoją drogą. I to była jego pierwsza porażka. Tu zaczęła się jego porażka. Czytaliśmy dzisiaj, że Lot udał się w kierunku Sodomy. W oczach Bożych Sodoma była niegodziwa, pełna grzechu. Lot jednak poszedł w kierunku Sodomy. Dlaczego? Bo ziemia wokół Sodomy była bogata. Dlatego ją sobie wybrał. A drugą porażkę poniósł wtedy, gdy przeniósł się do samej Sodomy, gdy się tam osiedlił.
A zatem nie był to jedynie mało istotny fakt, że Lot podjął decyzję o opuszczeniu Abrahama. Ta decyzja doprowadziła go do wielu porażek, których doświadczył, gdy poszedł własną drogą, zamiast pozostać z tym, kogo Bóg wybrał, czyli z Abrahamem.
Czasami, gdy zastanawiamy się nad życiem chrześcijańskim, możemy zacząć popierać duchowość, która nie jest tak naprawdę autentyczną duchowością. Mówię o tym, ponieważ ktoś może w swej błędnie pojętej duchowości uważać tak: skoro mam społeczność z Bogiem i kocham Pana Jezusa, to w zasadzie nie potrzebuję tak naprawdę zbytnio innych. Lot miał szansę. To była dla niego wielka, wielka próba. Wybór, którego dokonał, dowiódł, że nie rozumiał, kto wtedy tak naprawdę był powołany przez Boga. Lot wybrał między żyzną, na pozór obiecującą ziemią, a pozostaniem z Abrahamem, z czym oczywiście wiązały się pewne ograniczenia. W konsekwencji opuścił tego, kto miał wtedy prawdziwie posługę swoich czasów. Opuścił wierzącego, przez którego Bóg przeprowadzał wtedy swoje działanie na ziemi. A jak postąpił w tym momencie Abraham? Jego zachowanie jest oznaką tego, kto naprawdę ma posługę swoich czasów. Otóż Abraham nie zmuszał Lota, żeby z nim pozostał. Nie wykorzystał swojej władzy nad Lotem. Dał mu prawo wyboru. Zaś Lot popełnił olbrzymi błąd, opuszczając tego, kogo Bóg wybrał i powołał. Kiedy przebywał z Abrahamem, znajdował się pod osłoną, pod przykryciem. Był błogosławiony. A kiedy poszedł swoją drogą, zaczął, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, odlatywać. Lot generalnie w Biblii jest postacią dość bierną. Zobaczmy, najpierw zamieszkał w pobliżu Sodomy. W końcu przeprowadził się do samej Sodomy. To była oczywista klęska. I wreszcie znalazł się w niewoli armii walczących ze sobą królów. Ta klęska jednak rozpoczęła się już wtedy, gdy Lot zaczął iść za tym, co wydawało mu się najlepsze w jego własnych oczach, gdy wybrał nadarzającą się okazję, zamiast pozostać w społeczności z człowiekiem, którego Bóg powołał. Mówię tutaj o zasadzie, lecz sam nauczyłem się z tego, że muszę wiedzieć, gdzie Pan się dzisiaj porusza, przez kogo Pan dzisiaj przemawia i pozostawać z tą osobą. Wtedy Bóg zsyła swoje błogosławieństwo.
Patrząc na tę historię w sposób powierzchowny, można by wywnioskować, że Lot miał tylko do wyboru dwa wyjścia. Ale Witness Lee mówił, że w rzeczywistości istniała też trzecia możliwość. Pomimo pewnych praktycznych trudności, mógł powiedzieć: wybieram pozostanie z tobą.
Można by to ująć tak. Gdyby Lot otrzymał oświecenie, gdyby miał prawidłowe, duchowe zrozumienie tego, co się dzieje, powiedziałby do Abrahama: bez względu na to, co mi dajesz i bez względu na wszelkie potencjalne trudności, jakie mogą się nadarzyć, kocham cię, wiem, że Bóg jest z tobą i ja i mój dom tutaj pozostaniemy. Powtórzę jeszcze raz. Wybór zawsze jest dla nas prawdziwą próbą. Adam na początku miał wybór. Bóg wyraźnie chciał, żeby wybrał drzewo życia. Tak samo Lot miał wybór. Ilekroć Bóg daje nam wybór, ilekroć Boży słudzy w jedności z Bogiem stawiają nas przed koniecznością dokonania wyboru, nie ultimatum, lecz wyboru, musimy się modlić. Potrzebujemy światła, by zobaczyć. Możemy powiedzieć tak, jak powinien był powiedzieć Lot. Daj mi, co tylko chcesz. Nie opuszczę jedności z tym, kogo Bóg wybrał i powołał. Nie opuszczę posługi moich czasów. Nie zejdę z drogi Bożej ekonomii i nie pójdę drogą świata. Abrahamie, gdziekolwiek dziś jesteś, zostanę z tobą, bo szukasz miasta, którego autorem i budowniczym jest Bóg. Nie chcę mieszkać w Sodomie, gdy mogę być w społeczności z tym, który szuka tego, czego szuka Bóg, Bożego miasta, Nowej Jeruzalem.
Użyłeś tutaj słów z listu do Galacjan, prawda?
Tak, i ten list znakomicie oświetla historię, o której dziś mówimy.
Powróćmy do wykładu.
Czy sądzicie, że Bóg może pozwolić, by jego lud mieszkał, osiedlił się w takim niegodziwym mieście? Na pewno nie. A więc Bóg suwerennie zrządził, że Kedorlaomerowi przyszła nagle do głowy myśl: chodźmy, bijmy się i zdobądźmy Sodomę. I co jeszcze? Weźmy was i waszych ludzi i cały wasz dobytek. I tak się stało. Lot poniósł stratę. Młodzi ludzie, musicie zobaczyć, że Lot ponosił klęskę za klęską, a na koniec wpadł w ręce wrogów. Bóg działa opatrznościowo. W tym wersecie, bardzo ten werset lubię, Czytamy, że do Abrahama przyszedł jeden człowiek. Tylko jeden ocalał. Człowiek ten przyszedł i powiedział Abrahamowi Hebrajczykowi, że Lot został pojmany do niewoli. Czy sądzicie, że to zdarzenie to przypadek? Do niewoli dostali się wszyscy prócz tego jednego. To Boża opatrzność zachowała tego człowieka. Dlaczego tak się stało? Ponieważ w niebie ktoś wstawiał się w tej sprawie u Boga. Sądzę, że ten, kto się wstawiał, wiedział, że toczy się walka. Sądzę też, że wiedział, iż Lot dostał się do niewoli. Abraham więc szybko podjął odważną decyzję. Miał tylko 318 ludzi. Jak mając tak mało ludzi, można walczyć z czterema królami? Sądzę, że każdy z tych królów miał co najmniej 1000, 5, a może 10 000 ludzi. A czterech królów miało co najmniej 10 000 ludzi. Jak garstka ma walczyć z taką armią? Abraham zareagował z odwagą. Nie zastanawiał się długo. Dlaczego? Ponieważ oparł swą pewność na Bogu. Wstydził się, że jego brat znalazł się w niewoli. Posłuchajcie, bracia. Gdybyśmy dziś zobaczyli, że jakiś brat lub siostra dostali się do niewoli, powinno to nas zawstydzić. Nie powinniśmy na to pozwalać, by brat przebywał w niewoli. Powinniśmy powiedzieć, nie pozwolę na to, muszę coś z tym zrobić. Tak postąpił Abraham. Chodzi jednak o to, że porażka Lota nie zaczęła się teraz. Na tej samej zasadzie zwycięstwo Abrahama nie zaczęło się tutaj. Gdzie zaczęło się zwycięstwo Abrahama? W miejscu, w którym opuścił go Lot. Gdy zaczęły się problemy pomiędzy nim a Lotem, Abraham odniósł zwycięstwo. Nauczył się podstawowej lekcji. Wszyscy musimy się jej nauczyć. Kiedy odpowiedzieliście na Boże powołanie, przychodząc na wyznaczone przez Niego miejsce, pierwszą rzeczą, której Bóg chce was nauczyć, jest to, że jesteście przez Niego powołani i wszystko, co się z wami wiąże, znajduje się w Jego rękach, że Bóg działa opatrznościowo.
Obraz Lota wiele nam pokazuje. Lot poszedł własną drogą i poniósł porażkę. I tak jak mówiliśmy wcześniej, w końcu znalazł się w niewoli. Abraham zaś, świadom Bożego powołania i opatrzności, podjął śmiałą decyzję, że pośpieszy mu na ratunek. Jakie znaczenie kryje się w całej tej historii?
Warto podkreślić dwie rzeczy, które zrozumiał Abraham. Pierwsza wiąże się z Bogiem, a druga z Lotem i relacją, jaką Abraham z nim posiadał. Jeśli chodzi o Boga, Abraham na pewno rozumiał, że niewola Lota jest hańbą. To hańba, gdy człowiek powołany przez Boga wpada w ręce Bożego wroga. Przynosi to niewątpliwie wstyd dla pańskiego imienia i dla jego interesów. Abraham więc podjął śmiałą decyzję, ponieważ zależało mu na Bożej chwale, na Bożych interesach, na Bożym poruszaniu się na ziemi. Abraham po prostu troszczył się o Boga. Po drugie, Abraham troszczył się o to, co w kategoriach nowotestamentowych można nazwać zasadą ciała, ciała Chrystusa. Otóż zdał sobie sprawę, że prowadzenie na ziemi życia człowieka powołanego obejmuje coś więcej niż tylko osobistą, intymną więź z Panem. Bóg chce mieć lud, po to właśnie powołał Abrahama, żeby mieć lud, który będzie żył w Bożym Królestwie. Powołany człowiek musi więc troszczyć się nie tylko o Boga, lecz także o Boży lud, bo Bóg potrzebuje ludu do realizacji swego zamysłu. Tak więc Abraham, walcząc o Boży lud, walczył o Boże interesy. Dodam coś jeszcze. Czasami wierzący, którzy są silni, zwycięzcy, nie mają zbyt wiele serca, by walczyć o słabych i pokonanych. Pokazuje to, że tak naprawdę nie żyją oni w ciele Chrystusa. Prowadzić życie w ciele to inaczej troszczyć się o wszystkie członki, cierpieć wraz z nimi, a jeśli potrzeba, walczyć o inne członki z Bożym wrogiem. To właśnie robił Abraham. Troszcząc się o Lota, troszczył się tak naprawdę o Boga chwały i o Boży interes.
Posłuchajmy w takim razie zakończenia dzisiejszego wykładu.
Abraham odniósł tu zwycięstwo. To zwycięstwo jest szczytem dotychczasowych doświadczeń Abrahama. A kto teraz wkracza na scenę? Melchizedek. Na scenę wkracza Melchizedek. Co to znaczy? To znaczy, że na scenę wkracza Chrystus. Na scenę wkracza Chrystus. Melchizedek jest typem, figurą obrazującą Chrystusa, który jest Bożym arcykapłanem. Trudno to zobaczyć w oparciu o sam 14 rozdział Księgi Rodzaju, ale pomóc nam może w tym Psalm 110. Czytamy w nim, że pomazaniec, sam Chrystus, jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Według porządku, który istniał, zanim zaistniał porządek Arona. Jeszcze zanim Aaron stał się kapłanem, Melchizedek już nim był. Jak mówiliśmy, kapłaństwo Aarona zajmowało się jedynie stroną negatywną. Zajmowało się grzechem, usuwaniem grzechu. A posługa Melchizedeka dotyczy strony pozytywnej. Melchizedek nie pojawił się dlatego, że Abraham zgrzeszył. Pojawił się dlatego, że Abraham odniósł zwycięstwo. Rozumiecie? Nie przyniósł ze sobą ofiary za grzech, tylko chleb i wino, którymi nakarmił zwycięzcę. To zasadnicza różnica. Prawie wszyscy chrześcijanie sądzą, że Chrystus jest kapłanem według porządku Arona, że zajmuje się problemem naszego grzechu. Mało kto zwraca uwagę na to, że Chrystus jest naszym arcykapłanem według porządku Melchizedeka, że nie zajmuje się problemem grzechu, lecz usługuje nam Bogiem, by nas nakarmić. To nie wszystko. Nie chcę mówić zbyt wiele, lecz wspomnę tylko o jednym. Czy wiecie, że to, iż Melchizedek przyszedł do Abrahama, w pewnym sensie wskazuje na drugie przyjście Chrystusa? Pozwólcie, że to powiem. Pewnego dnia cała ziemia zostanie zaskoczona. Co ją zaskoczy? Chrystus, który się ukaże. Ziemia nie będzie się tego spodziewać. Ludzie nawet nie będą wierzyć, że jest taki Chrystus i że ten Chrystus przyjdzie z powrotem. Będą mówili, że to nonsens. Ale dla nas, zwycięzców, ponowne przyjście Chrystusa nie będzie niespodzianką. Dla ludzi na świecie będzie to wielkie zaskoczenie. Wszyscy będą zaskoczeni. Kim on jest? Jak ma na imię? Skąd pochodzi? Kto to jest? To Melchizedek. Skąd pochodzi? Z nieba, gdzie wstawiał się ponad 2000 lat.
To było naprawdę wyjątkowe studium i moglibyśmy długo rozmawiać o tym wszystkim, co zostało tutaj przedstawione. Ale ja chciałbym zapytać o kwestię przyjścia Pana Jezusa. Oczywiście, jeżeli jesteśmy wierzącymi, zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie nieodrodzeni, którzy nie oddali swojego życia Chrystusowi, będą Jego przyjściem zaskoczeni. Ale co z tymi, którzy przyjęli Pana Jezusa i są odrodzonymi chrześcijanami? Wielu uważa, że to, jakie życie obecnie prowadzą, nie ma żadnego wpływu na to, co wydarzy się w chwili, gdy Pan Jezus się ukaże. Co mógłbyś na ten temat powiedzieć?
Cała ta sprawa ponownego przyjścia Pana Jezusa to olbrzymie zagadnienie, którego nie chcę teraz poruszać z doktrynalnego punktu widzenia. Chciałbym natomiast powiedzieć o czymś bardzo praktycznym, o czymś, co ściśle wiąże się z naszym doświadczeniem. Pan w Ewangeliach nakazał nam czuwać. To samo powtarzają apostołowie w różnych miejscach Nowego Testamentu. Nie powinniśmy uważać, że Pan nas pochwyci albo że będziemy gotowi na spotkanie z Nim, jeżeli dzisiaj w Nim nie żyjemy. Pierwszy list Jana mówi o tym, żebyśmy trwali w Panu i nie byli zawstydzeni, gdy On powróci. Czy to nie oznacza, że jeżeli będziemy żyli w sobie samych, kochali świat, prowadzili życie według grzesznego ciała, to kiedy Pan się niespodziewanie dla nas ukaże, zostaniemy zawstydzeni i będziemy zakłopotani? Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy jedno z Panem, modląc się, usługując Chrystusem innym ludziom, a Pan nagle się ukaże, to jakimż to będzie dla nas błogosławieństwem? Tak więc, odpowiadając możliwie najprościej na Twoje pytanie, tak, istnieje bezpośredni związek pomiędzy naszym stanem duchowym, naszym wzrostem w życiu i trwaniem w Panu, a gotowością do spotkania z Nim. Chodzi więc o to, czy gdy się z Nim spotkamy, będzie to dla nas chwała czy wstyd. Powinniśmy pomyśleć o tym już teraz i zacząć poważnie szukać Pana w tej sprawie.
Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze do tego tematu powrócić. Dziękuję Ci za dzisiejszą społeczność. Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. W wielu naszych dotychczasowych audycjach mówiliśmy o tym, że Chrystus chce być życiem dla człowieka. Po raz pierwszy Biblia pokazuje to w obrazie drzewa życia, już na początku Księgi Rodzaju. Chrystus jest drzewem życia, z którego człowiek może jeść. Pokazuje to we wnikliwy i zarazem piękny sposób książka Witnessa Lee pod tytułem Drzewo Życia, której lekturę proponujemy naszym słuchaczom. Książkę można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.